chrześcijan różnych, byli to uczniowie szkół, byli to już pracujący, były to też pracujące osoby. I tak rzuciło mi się w oczy to, że dla nich szkoła była jakimś utrapieniem, szkoła średnia. A dla osób, które pracowały, dla niektórych przynajmniej to publicznie nawet mówiły o tym, że to strasznie, w pracy było strasznie, ale teraz jestem tu wśród braci i jest fajnie. Tak? I ja też wtedy podjąłem już pracę, tam pracowałem i byłem bardzo zdziwiony takim nastawieniem ludzi. Jest to czasami takie nastawienie, że szukamy, czego my szukamy w Bogu, możemy szukać jakichś przeżyć, i będziemy się nudzić taką monotonną pracą, na przykład jeżeli codziennie mamy gdzieś tam iść do jakiejś pracy, coś wykonywać, tak? Tu Konrad objeżdżał Lecką, już powinien na pamięć zna każdy kamień. No, no właśnie, jeździ się w kółko jeździ. Ja słyszałem o facecie, który na taśmie pracował i śrubki dokręcał tylko, tak wiecie, tylko takie dokręcanie śrubeczek. I był strasznie tym sfrustrowany. Ależ w końcu doszło go Słowo Boże, zrozumiał z nauczania Słowa Bożego, które dzisiaj będziemy też czytać, a tak a propos. I jak zrozumiał, że pracuje dla Chrystusa, to mówi kolejna śrubka dla Chrystusa. I miał w tym radochę, że kolejna śrubka dla Chrystusa. No i też to jest takie nastawienie czasami w chrześcijaństwie, żebyśmy tylko chcieli się bawić. Chcielibyśmy się radować, chcielibyśmy dostawać coś, przeżywać coś i tak dalej, ale życie chrześcijańskie to też są doświadczenia, to są próby i najwięcej wiara nasza rośnie w próbach. Bez prób wiara nasza by nie urosła, nie miałaby szans urosnąć i też kształtowanie naszego charakteru. Jest to u człowieka bardzo ważne, żeby jego charakter się zmienił na podobieństwo charakteru Chrystusa. A jeżeli będzie szukał tylko przeżyć duchowych doznań, jest to mistycyzm. I mistycyzm jest bardzo niebezpieczny, trzeba powiedzieć. Ja wiem, że każdy z nas ma jakieś tam przeżycia mistyczne, powiedzmy, czy inne, tak byśmy nazwali, trochę może nie podoba nam się to słowo, ale lepiej duchowe może przeżycia byśmy nazwali, tak? Ja jestem Bogu wdzięczny za każde, które mi daje takie przeżycie, ale gdybym chciał tylko z tego żyć, to bym nie wyżył. I w związku z tym tak mnie zaciekawiło właśnie wtedy też, dlaczego tak ludzie mają, że szukają takiego, i właśnie co ciekawe, że były to osoby, które pięknie śpiewały. Była taka dziewczyna u nas, wtedy nocowała na Bożenki, ja wziąłem taki magnetofon, nagrałem jej piosenki, jak ona śpiewała o Bogu i później sobie odtwarzaliśmy to wielokrotnie z Bożeną. To był piękny głos i tak dalej, no ładnie śpiewa, a jakieś takie życie nieuporządkowane i chwiejne, taka jakby świadomość taka przychodziła, że to jest taka budowla, która może w każdej chwili się rozsypać, wiecie. Tak jak dzieci budują z klocków coś, widzicie czasami, co jak małe dzieci budują. Już ja widzę, że to się zawali, już środek ciężkości przekracza podstawę, a ten dzieciak z uporem maniaka jeszcze dokłada tam coś. I to wybuch na ziemi. I ten dzieciak płacze, co się stało, budowa trzeba budować. On poznaje, budowla źle zrobiona, budowla bez fundamentów, budowla nielogicznie konstruowana. I te rzeczy właśnie takie, które mamy, przeżycia różne duchowe z Bogiem, to one mogą nas... Znaczy, jeżeli coś tam doświadczamy ciekawego, fajnego, to mogą nas sprowadzić na manowce, żeby szukać tylko takie, że to jest życie z Bogiem, że to na tym życie z Bogiem polega. I takie myślenie, że życie z Bogiem, to zawsze muszą jakieś cuda codziennie być. Zresztą, jak kiedyś mnie kolega w pracy zapytał, z jakiego jestem kościoła, tak powiedziałem, z zielonoświątkowego, chociaż tu u nas jest trochę inny kościół niż zielonoświątkowy, ale mamy w rozumieniu, że chrzest w duchu i tak dalej, te rzeczy. On mówi, a to taki kościół, co codziennie cuda tam się zdarzają, tak? To taka opinia jest o takich jak my, ale to nie jest tak, że ja potrzebuję czegoś, to ja ciągle tylko cuda, tak? Muszę iść gdzieś pracować, robić, pójść, głosić Ewangelię, opiekować się tymi ludźmi, modlić się, jak tu brat mówił o żonę na przykład, tak? Było to nieustanna modlitwa. To są różne takie rzeczy, które robimy i gdzieś tam po drodze są Boże cuda, ale one są bardziej takie naturalne. I chrześcijanin, ja lubię takie sformułowanie, powinien być naturalnie ponadnaturalny. Tak jak Paweł, który nie szukał węża, żeby uczynić znak towarzyszący tym, którzy uwierzyli, ale wąż przyczepił się, żmija się przyczepiła mu do ręki, gdy on zgarniał chrust dla wspólnego dobra, żeby ognisko rozpalić, tak? I wtedy przyczepiła się żmija, a on wziął, strącił obogi i nic mu się nie stało. No i co? To jest w ogóle, to jest naturalne działanie. Pomaga, gdzieś robi coś tam, coś, jakieś diabelstwo się przyczepiło, strząsnął w ogień i do widzenia. I tak w naszym życiu powinno być. A nie, że szukanie takiego, wszędzie nadnaturalność. To może być prowadzić do choroby psychicznej też, dlatego, że człowiek może gdzieś tam patrzeć w siną dalej. Ja pamiętam, tu był taki obóz u nas młodzieżowy. Były takie osoby właśnie takie trochę nawiedzone. Ja miałem wytłumaczyć, osoba chciała u nas przenocować, ostatnia noc tam i nie było gdzie już noc, tylko oni tracili, to my z Bożeną się zgodziliśmy i ja mówię, ono jak do was trafić, mój dom tu niedaleko jest. Ja wyszedłem przed kaplicą i pokazuję, mówię tam, o tam dom, a ta osoba gdzieś tam patrzy w inną stronę, wiecie? W ogóle jakoś tak, jakby nieprzytomny człowiek. Ja myślę, Boże, co tu się dzieje z tym człowiekiem, no? I mówię, słuchaj, patrz, tu jest kierunek, a dobra, no, jakby się ocknęła z tego, nie? I takie wszystko przeduchawianie różnych rzeczy. To może też być takie, że rozpoznajemy, co w człowieku złe, albo co w człowieku dobre, tak? Może bawimy się w jakichś takich proroków, którzy to coś tam prorokują o kimś, albo coś się domyślają. I niektórzy uważają, że to na tym polega takie życie chrześcijańskie. I jak czytamy listy apostolskie, to zupełnie nie widać takiego czegoś. To absolutnie nie jest biblijne takie nastawienie. Może być, że Bóg nas użyje w nadprzyrodzony sposób. Są różne takie fajne sytuacje, chwała Bogu za to, ale one wynikają z naturalnego chodzenia według Słowa Bożego, z Bogiem. I w liście do Kolosan przyjrzymy się dzisiaj takim właśnie praktycznym rzeczom w naszej pracy, wśród sąsiadów, wśród ludzi niezbawionych, jak my mamy się zachowywać. Zaczyna się ten tekst w 3 rozdziale. Ja celowo ominę życie małżeńskie, tutaj rodzinne, bo to byłoby oddzielne kazanie i byłoby zamieszanie, gdybyśmy wszystko naraz mówili, więc ograniczymy się do takiego życia właśnie związanego z pracą. Czy tam mogę być sługą Bożym? Co to znaczy służyć Bogu na pełny etat też, na przykład, tak? Co to znaczy służyć Bogu na pełny etat? Niektórzy myślą, że to zostawić pracę zawodową, tak? Ostatnio jak było nasze święto kościelne, 60 lat Kościoła Bożego w Chrystusie. No i ja tak rozmawiałem z pastorami, tam przy stole, przy obiedzie sobie rozmawiamy i o niektórych braciach, którzy uważali, że powinni zostawić pracę zawodową i być na utrzymaniu zboru, to ktoś powiedział, że on teraz już by tak nie zrobił, że to była pomyłka. A w tamtych czasie to była nawet presja. Na mnie były presje z różnych stron, że ty zostaw, tak? Tu w Olecku, jak zaczynaliśmy służbę, było 10 ludzi chyba i mi przyniósł brat kartkę, kto ile dekraluje pieniędzy na utrzymanie, tak? Jak dzisiaj jeszcze ją mam tam w jakimś swoim archiwum i dość śmiesznie to wygląda, to nie wiem, czy ja bym z tego wyżył, a co by było, jakby ktoś odmówił w ciągu miesiąca albo 2 czy 3 ludzi takich datków, to już w ogóle byłaby bieda z nędzą, tak? No i była rzecz taka presja, że nie można zawodowo pracować i służyć Bogu. Ja widzę apostoła Pawła, który też był wytwórcą namiotów, pracował często własnymi rękami, nawet jako apostoł, a w innym momencie to z kolei nie pracował zawodowo, był utrzymywany przez zbory, tak różnie było u niego, ale on się nie wywijał od pracy. I Bóg różnie może prowadzić ludzi, tak? Natomiast takie sztuczne wzięcie, że praca dla Boga na pełen etat, ja słyszałem też pastora w jego kazaniu raz, takiego, który przeszedł na taki pełny etat i on nie wiedział, co on ma robić. Siedział, słuchał 10 razy te same kazania, coś tam pisał, jakieś rozważania, coś tam układał kazanie, no i tak nie wiedział, co robić, co on jeszcze może. On nawet sam powiedział, może trzeba te taśmy wziąć i przeżuwać wręcz. No, to jego słowa, ja cytuję, to dosłownie takie wypowiedzi słyszałem. I to jest takie dziwne, że człowiek myśli, że będzie służył Bogu na pełny etat, tylko jak zostawił pracę zawodową. Okazuje się, że tu mamy tekst, który pokazuje, że inaczej może wyglądać to wszystko. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jak my czytamy ten do Kolosan 3 rozdział, to oczywiście on się opiera na wcześniejszych rozdziałach. I wcześniejsze rozdziały mówią o nowym życiu w Chrystusie. Mówią, co mamy z tego, że uwierzyliśmy w Jezusa, że była głoszona nam Ewangelia, tak jak i tym Kolosanom. Epafras głosił im słowo, zdaje się, tak? Ten sługa Boży. Od niego się nauczyli o Chrystusie, podstaw. I wiele rzeczy tam się dowiadujemy, że trzeba dużo poznać wiedzy o Bogu, o Jezusie. Trzeba poznać, jaki jest charakter Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Takie różne rzeczy, to jest bardzo ważne. I dopiero później Paweł przychodzi do praktycznych. Zwróćmy uwagę, że często problemy to są, że ktoś źle wystartował w chrześcijaństwie. Od razu tylko zafascynowany cudami, przeżyciami i od razu chce to mieć na co dzień, tak? Chce, żeby to było. Jeżeli tego nie ma, to się nudzi i niektórzy o dziwo wracają do świata nawet. Albo przestają uczestniczyć w życiu Kościoła, albo w ogóle już nie wiedzą, kim był Chrystus dla nich. To jest tragedia, to jest wielka tragedia i ona wynika z tego, że fundamenty o Chrystusie nie zostały założone u człowieka. I Paweł zaczyna 3 rozdział, na przykład to mówi tak, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. A tak, to dotyczy, jeśli tak u was się stało, to teraz to, a to u was powinno być. Tak, a tak macie żyć. To on nie mówi, tak, a tak macie żyć do każdego, tylko a tak. A tak odnosi się do wcześniejszych rozdziałów. I dlatego ten wstęp muszę powiedzieć, bo to jest, można sprawdzić prawie w każdym liście Pawła, zawsze tak było. Najpierw jest teoria teologiczna, takie podstawy o Bogu, o to, kim jesteśmy w Chrystusie, co mamy od Chrystusa, kim dla nas powinien być Bóg. O takie rzeczy są najpierw wykładane i to on się nie przyjmuje. On do Rzymian tak pisze? On pisze do starych koni nawet wierzących tak pisze. I Piotr nawet tak pisze, też podobnie. Wszyscy apostołowie tak robili, że najpierw mówili, co mamy w Bogu, kim dla nas jest Bóg, o co tu chodzi. Wywyższali dzieło krzyża Jezusa, Jezus był w centrum i dalej mówili, Jezus ma być dalej w centrum waszego życia. Wszystko skierowujcie, patrzcie, jak Jezus by zrobił, to taki wyróbcie. Takie proste nauki były tych apostołów, a jednocześnie bardzo głębokie. No, natomiast religijne podejście jest takie, że można w oderwany sposób od tych podstaw powiedzieć od razu rób tak, rób siak, rób owak, tak, 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 róbcie i tak dalej. To tak robi religia, ale jak tu brat w świadectwie słusznie zauważył, człowiek nie jest w stanie wykonać bez Boga różnych rzeczy. Nawet jak ma dobre chęci. Krzyżem będzie leżał w kościele, tak? Będzie ślubował, tam będzie inne rzeczy robił. No po jakimś czasie mu się to wszystko rozsypie. I dlatego trzeba najpierw mieć podstawy, a później przejść dalej. No i teraz czytamy to słowo od 22 wersetu w 3 rozdziale do Kolosan. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że każdy od Pana otrzyma jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Zwróćmy uwagę, słowo często jest takie lekceważone przez wierzących ludzi, którzy nie mają podstaw chrześcijańskich i są uczeni nieprawidłowych rzeczy. No czasami jest takie oskarżenie, jak są nauczani w takim stylu, jak ja dzisiaj mówię, że my tu zakon jakiś uczymy, tak? Że my tu wprowadzamy jakiś zakon i chrześcijanin nie jest pod zakonem, nie jest pod prawem i tak dalej, ale idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie, Jezus powie do niektórych. Bezprawie, dla ludzi, którzy myślą, że nie ma prawa Bożego, że to nie liczy się przed Bogiem, będzie bardzo duże zaskoczenie, gdy się spotkają z Bogiem i z Jego wyrokiem. I my tutaj widzimy, że o tym, to jest tak pięknie napisane przez Pawła, mi się bardzo to podoba. Popatrzcie, że z serca, które kocha Boga, które miłuje Pana, on odwołuje się, że wasza praca zawodowa jest służeniem Panu. Wy macie wiedzieć o tym, tak? O czym mają wiedzieć? Że od Chrystusa mogą otrzymać zapłatę dziedzictwo i że służą Chrystusowi. Pracując gdzieś przy tej taśmie, pracując gdzieś tam jadąc, obwożąc ludzi, ty służysz Chrystusowi. Konrad służy Chrystusowi, Leszek służy, ja, gdzie egzaminuję studentów i wstawianie dwój też jest służbą Chrystusowi. To nie jest tylko służba miłosierdzia. Jak mój kolega mówił, że on jak dwój wstawi za dużo, to idzie i deszcz para, to myśli, że Bóg ukaże za te dwój. Takie śmieszne myślenie o Bogu. Bóg jest z jednej strony miłosierny, ale jest i sprawiedliwy. I trzeba o tym pamiętać. Tak. I właśnie tutaj czasami ludzie tak, tu zwracam uwagę też na naszych rozważaniach, jak wcześniej były te piątkowe, czy tam poniedziałkowe, że no w zborach my mili jesteśmy ludzi i tak dalej, a teraz jak traktujemy ludzi gdzieś wokół nas, tak? Jak my traktujemy tych ludzi? Jaki mamy stosunek do tych ludzi? I to będzie albo reklama chrześcijaństwa, albo antyreklama chrześcijaństwa. Słyszałem, gdzieś tam chyba w Łynie było, u Leszka taka kobieta zaczęła Biblię czytać, do jakiejś organizacji zaczęła chodzić, takiej odpowiedniej, rozumiecie? Ona pracowała chyba w magazynie i tak była pochłonięta lekturą, że jak ktoś przyszedł i coś potrzebował, to czego przylas? Paszoł. I tak dalej. To była opinia, ta wzołza, co czyta Biblię. No to słuchajcie, jeżeli taka opinia, to jest naprawdę tragedia, tak? Tragedia. Może być zupełnie inna opinia o człowieku, który może nawet nie widać, że on czyta Biblię, ale on jest uprzejmy dla ludzi. To zresztą dalej będziemy jeszcze o tym czytać. I teraz popatrzcie, 22 werset. We wszystkim poddani słudzy. Ktoś powie, ja nie jestem niewolnikiem niczym. Przepraszam, Ryszard, co ty mówisz? No nie, no na dzisiejsze czasy wykład tego, to ja podlegam pod swojego dziekana. Na przykład nawet nade mną jest mój kolega, szef katedry. Nad szefem katedry jest dziekan, nad dziekanem jest dyrektor. I ja wszystkim im po kolei podlegam. Gdy jadę pociągiem, komu podlegam? Konduktorowi takiemu, tak? Jeszcze jest nawet taki cały, jak on tam się nazywa, cały szef tego pociągu, tak? Kierownik pociągu jeszcze jest, jeszcze ważniejszy, tak? Ale konduktorowi też podlegam. Ostatnio jechaliśmy, to chciała karty dużej rodziny, żeby pokazał. Ja po co pani zobaczy? No dobra, bo się chcę zobaczyć, to trudno, już muszę wyciągać z torby, gdzieś szarpać się tam, wyciągać tę kartę dużej rodziny. Ale no tak jest, to takie ma prawo ten człowiek. I on tam zarządza w szkole, nauczyciele, na przykład w stosunku do uczniów. Nad nauczycielami dyrektor jest. Nad dyrektorem jest jakiś z kuratorium, ludzie są. I to wszystko, wiecie, że od Boga pochodzi. Te zwierzchności nie ma innych jak tylko od Boga. Anarchia i myślenie, że każdy równy i każdy robi co się chce, mówić co się podoba, to dopiero by było. Co? Jakby każdy robił, co mu się podoba. Ktoś by chciał ci oko wydłubać, by począć i by się wydłubał. To jest... Ludziom czasami się chce takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. I anarchia, i brak poszanowania dla zwierzchności jest wielką tragedią we współczesnym świecie. I teraz tak. I popatrzcie, że ta służba, 22 werset, ma być nie tylko pozorna. No. To na przykład komuś dadzą miotło, żeby zamiatał, to on tak zamiata, tak raz, raz, raz. I tak stoi 5 minut w jednym miejscu, tak zamiata. Już mógłby całe pomieszczenie za 5 minut obsłużyć, ale on tak powolutku. My z kolegą gdzieś na praktykach jak pracowaliśmy, facet nam przydzielił robotę, jakieś czyszczenie jakichś piwnic i my zrobiliśmy to w parę godzin. No mówi, co wy narobiliście, to było na tydzień roboty. Ale jak przez tydzień tam można by było robić, to ja nie wiem. My i tak w miarę celebrowaliśmy tą pracę, jak mogliśmy. I się okazuje, że można jeszcze bardziej celebrować. Ja rozumiem, że można pod drzewem się przespać, łopatę podeprzeć, tam, że no takie tak można tak przyciągnąć, ale to nie jest to, co trzeba. I teraz popatrzcie, to pozorne pracowanie, pozorna służba, to tylko ma taki cel, żeby szef do mnie nie miał pretensji. Tak? A chrześcijanin ma uważać na to, żeby co Bóg o mnie pomyśli, a nie tylko co szef. O, i tak samo jak za czasów komuny w Rosji, wierzący mieli głodowali, była bieda wielka i ojciec wziął syna, żeby iść po snopki ze zbożem, sobie zgarnąć z PGR-u, gdzieś tam jakiegoś tego kołchozu. I ojciec tak się ogląda w lewo, w prawo. Tu i ze stopki leci do lasu, a syn mówi, ojciec, a ty w górę jeszcze nie popatrzyłeś. Ojciec wtedy zobaczył do nieba i na kolana i pokutował, odniósł słodkie stopki z powrotem. To jest właśnie to, że można patrzeć, co ludzie, i ludzie mogą nam nawet przytwierdzić, bardzo fajnie, ale co Chrystus powie. I teraz służenie Chrystusowi zawsze jest z miłości do Niego. Dlatego mówiłem o tym facecie, co mówił, kolejna śrubka dla Chrystusa, do kręcą dla Chrystusa. Ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Bo człowiek myśli, że będę służył Bogu, będę prorokował, będę głosił Ewangelię, nauczał, czy coś tam innego, to ja służę Bogu. A jak ja, czy się modlę o kogoś, a jeżeli ja tam pracuję zawodowo, to nie jest służba dla Boga. To jest służba dla Boga. Słyszałem piękne świadectwo pewnego brata, już kiedyś o tym mówiłem tutaj, który... mieli tam oni problemy, to ja był inżynierem, mieli różne problemy do przezwyciężenia i on w pracy się modlił. Panie Jezu, pomóż mi rozwiązać ten problem, żeby to jak najlepiej wyszło. I Bóg dawał mu pomysły na to, żeby praktycznie fajne rozwiązania techniczne znaleźć, które problemy można było wtedy pokonywać. I to jest bardzo dobre, zauważyć ludzi. I teraz Jezus mówił, patrzcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, który wierzy we mnie. I w ogóle żadnym człowiekiem. To, że gdzieś niektórzy ludzie mówią, przecież Hitler nazywał Murzynów, że to zwierzęta, na przykład tych czarnoskórych ludzi. Niektórzy Żydzi uważają, że ci, co są z poganami to nie są ludźmi. Mają to wpisane w swoich księgach świętych, Żydzi niektórzy. Pewnie to sekciarskie raczej, ale mają. I teraz takie nastawienie, że to jakieś kmioty, na przykład dla człowieka z wykształceniem, ktoś, kto nie ma wykształcenia, to tam nie liczy się. Dla kogoś, kto ma władzę, ten, który jest niżej, który nie ma żadnej władzy, jest niczym. I dlatego to mówi w 4 rozdziale, 1 werset. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że wy macie Pana w niebie, nad wami macie coś wiedzieć, was Pan rozliczy, macie nad sobą kogoś. Nie jest prawdą, że ty sobie rządzisz i robisz, co chcesz. Tak samo w służbach, w kościołach. Pamiętam kiedyś jeden starszy, taki w jednym zborze, ludzi po prostu tam niszczył, maltretował w różny sposób. Mówi, czy ty Boga się nie boisz? Człowieku, co z tobą, co u ciebie jest? A on mówi, bracie, ty o mnie się nie martw, Bóg będzie mnie sądził. Pomyślałem, o człowieku, żebyś ty wiedział, co to znaczy, jak Bóg sądzi. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, jest napisane. I on tu Bogiem się zasłani i dalej swoją bezbożność robi i rani ludzi. A Pismo mówi, jeżeli będzie bił sługi, służebnicy i tak dalej, jak pił z pijakami czy coś, to przyjdzie Pan go tam strasznie z nim będzie, tak? Wrzuci w ciemności zewnętrzne. I popatrzcie jeszcze na 25 werset. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Niesamowite. Będzie odpłata. To straszne. No i teraz, jeżeli chrześcijanin nie weźmie tych słów do serca, jeszcze tu jest piękne słowo o nagrodzie. I czasami chrześcijanie się wzdrygają przed tym. Ja nie chcę, ja nie dla nagrody, ja tylko z miłości do Boga robię. Ja Paweł śnie, a Paweł, apostoł, pisał, że czeka mnie teraz wieniec sławy, nagroda. Czeka. I to jest nauczanie o nagrodzie za chrześcijańską służbę, jest ważną częścią nauczania chrześcijańskiego. To nie jest marginalne nauczanie, bo z jednej strony zbawienie nie jest nagrodą, bo zbawienie jest z łaski, darmo. I dla kogoś, kto dzisiaj uwierzył i umarł za 5 minut, tak samo będzie zbawiony jak ten, który 100 lat żył z Chrystusem i wiernie służył. Ja ten, i tak samo to samo zbawienie. Ale jest jeszcze nagroda za służbę i rozliczenie ze służby, które często ludzie nie zdają sobie sprawy. Warto to pamiętać o tym. Jeden pastor mówi, ja jak nie wszystko robię z miłości do Jezusa, czasami ze strachu robię. To znaczy z takiej bojaźni, że Bóg mnie z tego rozliczy. Trzeba też to mieć. Oprócz miłość do Boga, trzeba mieć inne jeszcze, tak jak bojący się Pana, boi się Boga. I dalej czytamy w 4 rozdziale, 2 werset. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. To jest następna nasza służba. Służba modlitwy. Tak? Mając dar języków, my możemy się modlić w każdej chwili. Możemy gdzieś tam, nawet jeden brat taki był w Gołdawii właśnie, który chodzi po ulicy i się modlił o ludzi. Jak przyjechał do tego miasta, wiecie, on chodził i tak się modlił językami, a ludzie myśleli, że on dzień dobry do nich mówi i wszyscy mu odpowiadali dzień dobry. Wszyscy go tam poznali, bo taki uśmiechał się do ludzi i tam coś po cichu językami mamrotał pod nosem. Tak bardzo życzliwie. Tak. Ale w modlitwie bądźcie wytrwali. To znaczy, jeżeli o kogoś się modlimy, żeby on miał lepszą pracę na przykład, to wytrwajmy w tym. Wytrwajmy szczególnie w modlitwach o nawrócenie. Tu brat to miał szczęście trochę. Dzięki Bogu, że 4 miesiące, tak, do żony nawrócenia. I tutaj u nas jedna siostra, ile? 10 lat czy już 20? Ewa, ile czekasz na męża? 30 prawie lat się modli. Ale wiernie się na Boga nie obraża, jak niektórzy, że niektórzy się obrażają, że nie wysłuchał, to co tam i tak dalej. A tu się okazuje, przy odpowiedniej postawie, nawet jeżeli nie jest jeszcze jakby ta modlitwa wypełniona, że nie widać wyniku, że tak powiem, to ona zmienia modlącego się. To Ewa potwierdzisz na pewno. Zmienia się. To, że my uważaliśmy, że byliśmy w porządku, a ci drudzy mają się tylko nawrócić, to często jest nie tak. Często u nas jeszcze są pewne zmiany potrzebne i tak dalej. Poznajemy bardziej Chrystusa w tym wszystkim. I dlatego mamy być wytrwali w modlitwie. Jeszcze czujny na dodatek, jak wojak na warcie stojący i z dziękczynieniem. Nie zapomnieć o dziękowaniu. Cały czas mamy być takimi ludźmi, którzy rozwijają to w sobie i dzięki temu nie jesteśmy już roszczeniowi, że czegoś ciągle to potrzebne i tamto potrzebne. Niektórzy mówią, ja podziękuję Bogu, jak jeszcze mi da to i tamto. A jak później mówię, a czemu teraz nie dziękujesz Bogu? Bo jeszcze nie ma tamtego i owego. To jeszcze. Oj. Teraz Paweł mówi dalej o modlitwie za usługujących. 3 werset. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. No ciekawe, taki apostoł nawet, on potrzebował modlitwy, żeby obwieścić jak należy Ewangelię. Tak? I jeszcze się modlić, żeby Bóg otworzył drzwi dla słowa. I Paweł w różnych miejscach pisze w swoich listach, że gdzieś tam przybył, znalazł, drzwi były otwarte dla słowa, ale coś tam były jakieś zewnętrzne naciski związane z tym, że jakieś bracia nie przynieśli wiadomości, co tam w Koryncie się dzieje, zdaje się, i on nie mógł wtedy głosić też. Ale też czasami są zamknięte drzwi. Paweł chciał głosić w Azji, Duch Święty przeszkodził w tym. Powiedział, nie, nie będziecie tam głosić. I wtedy do Macedonii się udali. Ci Paweł i ze swoimi współpracownikami. Okej. Okay. Czyli my też powinniśmy się modlić o misjonarzy, o ludzi, którzy gdzieś tam ewangelizują ludzi, kościoły uliczne są w Polsce i tak dalej. To wszystko jak najbardziej, ale też o służbę, która może być u nas, w naszym zborze, bo od czasu do czasu też wychodzimy na miasto gdzieś tam głosząc Ewangelię. Ale też może ktoś z braci czy się odpowiedzieć, że tam z kimś idzie rozmawiać, już osoba, coś u niej się dzieje, że słowo zaczyna dotykać jego serca. No i wtedy też się modlimy o takich ludzi. I piąty werset. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Czyli czas jest bardzo ważny. Czas w chrześcijaństwie odgrywa ogromną rolę, bo on może być zabity. Dla zabicia czasu niektórzy ludzie zabijają ten czas i marnują życie. Można zmarnować całe życie nawet. A postępować mądrze, co to za jedni, co do nas nie należą? To są ludzie nienawróceni. Ludzie, którzy jeszcze nie znają Chrystusa osobiście. Którzy nie są narodzeni na nowo. Możemy mieć takich znajomych też. Z nimi nauka apostolska mówi, że trzeba mądrze postępować. Nie dać się wkręcić w jakieś ich rzeczy. To jest zawsze, jak jest jakaś więź z człowiekiem, to człowiek chce się wkręcić w coś. Tak? Albo w jakiś swój styl życia. Ktoś ma dzieci, na przykład bywa tak, że wierzący ma dziecko i w podobnym wieku jak drugi kolega czy koleżanka. Też ma dziecko w podobnym wieku. Teraz tamto dziecko idzie na jakieś tańce, to i my też zapisujemy swoje dziecko na tańce. Albo idzie tam jeszcze malować, to i nasze pójdzie malować. Idzie na pianinie grać, to i nasze idzie grać na pianinie. I to jest po prostu, no, ktoś mówi, ja nigdy nie grałem na pianinie, niech moje dziecko zacznie grać na pianinie, ja będę szczęśliwym człowiekiem. Mam nadzieję, że nikt tak nie myśli, ale tutaj wśród nas, ale to jest straszne. Ja jestem matematykiem i widziałem, że Dawid, mój syn, miał zdolności matematyczne i wcale długo go nie namawiałem, żeby szedł na mój uniwersytet i stał się matematykiem. On powiedział, nie, chcę politechnikę, chcę być inżynierem. I ja szanowałem to. On nie musi mnie tam naśladować, być znowu doktorem czy kimś tam. Tak samo Anka inaczej, a Nadalka inaczej. I różne rzeczy tu są w tym wszystkim, tak? Dlatego też, a mogą wciągnąć nas w niewierzący ludzie w złe rzeczy. Że zamiast na nabożeństwie jesteśmy na jakimś rajdzie albo na jakimś koncercie. Jesteśmy sobie razem z niewierzącymi, fajnie sobie siedzimy i wiele innych rzeczy może tutaj wyniknąć. Także też otwieranie serca za bardzo na niewierzących ludzi jest wielką głupotą, to jest brak mądrości, bo nie można zaufać przewrotnemu, nie można zaufać bezbożnemu, to jest straszne. Przeklęty mąż, który na człowieku polega, od Pana odwraca się jego serce. No i ja słucham rad niewierzących czasami, jeśli chodzi o fachowe rady i rozważam je. I czasami są one mądre, dobre, to korzystam. A jeżeli to jest niemądre, jak na przykład mój dziekan, który powiedział, a co tam siedzisz w tym Olecku, zamieszkaj w Białymstoku i tu służ matematyce, bądź naukowcem wybitnym i tego, co ty masz z tego, że tam w jakimś kościele jesteś? Do mnie tak się odezwał facet. To co ja miałem zrobić? Chociaż to był zwierzchnik mój, ja i tak powiedziałem mu, że dla mnie jest cenniejszy Chrystus niż matematyka. Jego to bardzo ubodło. Ten facet aż wyraz twarzy mu się zmienił. To tak jakbym go wychlastał po twarzy. Rozumiecie? Dla niego matematyka była wszystkim, a tu ktoś mówi, że dla niego nie jest wszystkim matematyka. Takie świadectwo składa, tylko wszystkim jest Jezus Chrystus. Tak. I księgi. Dalej, szósty werset. Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma. To jest jednak zasada. To jest zasada. Nie kłótliwość. Nie to, to, a nie wy tam katolicy to, to robicie. Albo to, to i tam się wytrząsać jeden na drugiego. Tam krzyki, wrzaski, jakieś tam inne rzeczy, poniżające rzeczy wypowiadać o kimś. Albo jego kościele. I zaprawiona solą. Co to znaczy zaprawiona solą? Sól dajemy, żeby był smak. Sól dajemy, żeby konserwowała, tak? Jest sól przymierza z Bogiem. Czyli tutaj ma być coś od Boga, ma być coś, coś ze Słowa Bożego, tak, tak skomponowane, żeby ten człowiek mógł przyjąć. To nie musi być dosłownie werset, ale myśl z Bożego Słowa, na przykład wzięta, i też coś takiego, żeby to było bardzo praktyczne, pożyteczna rada jakaś. Abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Podobny list jest w Efezjan. Zobaczmy tam, jak ten Paweł daje rady dla ludzi wierzących. W 5 rozdziale, 15 werset. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I jeszcze chciałbym w innym liście, żebyśmy zobaczyli. Liście do Tytusa, ale najpierw list Piotra, pierwszy list Piotra. Zobaczmy, bo to jest wszystko nauka apostolska. Jeżeli my się stosujemy do tej nauki, z miłości do Jezusa, z bojaźni Bożej, z tego, że z tej świadomości, że wszystkich ludzi Bóg kocha, chce, aby wszyscy byli zbawieni i On bez względu, ja nie chcę mieć takiego nastawienia, jak jeden człowiek w internecie, który mówi, że on będzie szanował tylko tych ludzi, którzy zasługują na szacunek, a innych ludzi nie będzie szanował. Nie wiem, czy zapracować wielkiego kryterium na szacunek. I on się uważa za wierzącego człowieka. To jest tragedia. Takie nastawienie jest tragiczne. Zobaczmy w 3 rozdziale 1 listu Piotra. 15 werset i 16. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Tak? Tu bardzo dużo w tym liście jest o stosunku do władzy, poszanowanie zwierzchności. Tu wcześniej w 2 rozdziale Paweł, ten Piotr o tym pisze. I nawet pisze, patrzcie, w 2 rozdziale, 18 werset, domownicy bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Nawet takie rzeczy były, tak? W pierwszym chrześcijaństwie, gdzie słudzy mieli być posłuszni we wszystkim swoim Panom. To widać, jednym głosem mówią ci apostołowie o tym, Piotr i Paweł. Natomiast tutaj w tym 15 i 16 to jest, chodzi o ewangelizację i ewangelizacja agresywna. Ewangelizacja, której jakby bijemy ludzi po głowie Biblią i każemy się nawrócić i straszymy ich, że to może być ostatnia ich szansa w życiu i taki inny tam mówimy, no to i przy tym jesteśmy agresywni, piana z ust nam leci i tak dalej. To jest tragedia, takie coś. Człowiek więcej nie będzie chciał słyszeć o Ewangelii. To może być okropne, okropne doświadczenie dla wielu ludzi, zniechęcające do tego, żeby poznawać Boga, żeby poznawać Pismo Święte też. I też z drugiej strony w 15 wersecie jest coś takiego, że nie może to być tylko na żywioł. Takie nastawienie, że niech tam Duch mnie prowadzi i tam będzie fajnie. Nie, nie. Trzeba być, umieć uzasadnić, dlaczego ja wierzę. Dlaczego wierzę w Chrystusa. Jeżeli już doświadczyłem i wiara przyszła do mojego życia, to teraz mogę na podstawie znajomości Słowa Bożego też uzasadnić dość logicznie swoją wiarę w Jezusa. I to można zrobić łagodnie, z szacunkiem, to nie, nawet wrzask i kłótnia to nie pomaga, to nic takiego się nie, dobrego z tego nie wynika, ale po prostu pokazać, o co chodzi tutaj. Na przykład, jak mi powiedział mój dziekan, że to pisali pastuchy, no, głównie tą księgę, Biblię i jakieś tam, co przy kozach i owcach chodzą, tam coś im się wzrało i napisali. Teraz ludzie wierzą i ha, 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 to ja powiedziałem, a ja wierzę, bo ja osobiście spotkałem Jezusa. On tak aż go zatkało, mówi, jak to ty spotkałeś Jezusa? Ja mówię, tak, spotkałem Jezusa, tak jak brat opisuje te uklęknięcie, te wyznanie grzechów, modlitwa, u mnie też było takie spotkanie z Jezusem. On mówi, to jutro będziesz na Radzie Wydziału opowiadał, jak ty spotkałeś Jezusa. Rada Wydziału to przed wszystkimi pracownikami Instytutu. Ale nie doszło do tego, natomiast tam bywały takie momenty, że kilku ludzi naraz usłyszało moje świadectwo nawrócenia do Jezusa. I to jest dobre. Natomiast ja wcale nie musiałem się na niego krzyczeć, wrzeszczeć. To on raczej był bardzo zdenerwowany, ten człowiek. Ale to już nie moja wina, że on się denerwuje. Ja mówiłem łagodnie. Dla mnie Chrystus jest, ja go spotkałem, on mi przekonał, że on jest żywy. Ja zobaczyłem jego słowo i jego słowo się sprawdza w moim życiu. I widzę to też w historii ludzkości, szerzej widzę z zapisków historycznych i ze wszystkich innych rzeczy. Mam wiarę teraz podbudowaną z różnych stron i moja wiara nie jest wiarą głupią. Nie jest wiarą naiwną jakąś taką. I to wielu ludzi może zaskoczyć. Pamiętam, jak kiedyś góraki Krzysztof Wojnikiewicz, jego ojciec był takim ateistą za wziętym i wyśmiewał się z syna, że on uwierzył w Boga. I Krzysztof zrobił mi spotkanie z tym ojcem. Mówi, tato, ty mówiłeś, że tylko prosty ciemniak wierzy w Boga, a tu masz pana doktora matematyki. on wierzący. A ten ojciec, wiecie, bał pod ziemię się nie zapadł. Tak mówi, ja nic nie mówiłem takiego, tak zaczął się wykręcać. Bo teraz co miał powiedzieć, że ja głupi, to nie za bardzo mógł tak powiedzieć, że to głupek jakiś. Ale, no i później zaczęła się nasza rozmowa i ja nie chciałem go tak ośmieszać, tego człowieka, ani jakoś go tam poniżać. Natomiast tam chodziło o to, że na jego argumenty podawałem przeciwne argumenty i on musiał mi przyznać, że to też są argumenty logiczne. Ja nie mogłem obalić jego też argumentów, dlatego że wiara to nie jest takie granie jak w szachy, tam, że komuś mata dasz, tak? To nie na tym polega. Albo ktoś ma wiarę, nie ma wiary, to tam ciężka sprawa z przekonaniem. Duch Święty przekonuje o grzechu, tak? Człowieka, niewiary w Jezusa. A my możemy tylko składać świadectwo, ale on zobaczył, że tu jest inny system myślenia w ogóle i że jest logiczny i spójny. Nie mógł żadnej dziury znaleźć. I myślę, że to było dobre świadectwo dla takiego człowieka. I też o tym pamiętajmy, my jako Kościół też, żeby nie robić jakichś obciachów, żeby tam nie wyzywać ludzi, nie mówić, że wy tam spowiadacie się szatanowi, albo jak w piątek katolik mięsa nie je, że on jest głupek, albo coś takiego, to nic takiego nie można mówić. To jest niedobre, nieprawidłowe. Trzeba mówić tak, żeby to dotykało ludzkich serc. Jeszcze jest w liście do Efezjan, ja przegapiłem w Tytusa, to już inna sprawa, ale w Efezjan jedno miejsce kojarzę, że musimy przeczytać. Właśnie w 4 rozdziale listu do Efezjan, gdzie już Paweł przechodzi do praktycznych, codziennych takich rzeczy w życiu chrześcijanina i 29 werset. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. To jest też ta mowa, żeby była zaprawiona solą. Między innymi to w tym się, tutaj widać taki jeden z odcieni tego zaprawiania solą, żeby mogło budować, żeby słowo było dobre, przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Warto o tym pamiętać, bo inaczej może być 30 werset, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zasmucanie Ducha Świętego jest przez grzech, przez nieposłuszeństwo tym radom apostolskim. Także trzeba o tym pamiętać tutaj, tak? I 31 werset, wszelka gorycz, zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I na koniec z listu do Tytusa coś takiego, co jest dla mnie wielką zachętą. Tak jak ludzie się ubierają, czasami ładnie niektórzy się ubierają ludzie. Ja tak nie umiem tak ładnie się ubrać, jak niektórzy ludzie się ubierają, to miło popatrzeć. Jakiś balonik, facet ma tam laseczka, idzie sobie. Jakaś kobieta w długiej sukni. Pięknie to wygląda. Ale też można się ubrać w dobre uczynki. Można być ozdobą Boga, naszego Zbawiciela w pracy zawodowej, jako sąsiad, jako mąż, jako żona, jako dziecko gdzieś tam w szkole i tak dalej. Można być ozdobą, przykładem, wzorem. I w drugim rozdziale listu do Tytusa, 9 werset. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Ozdoba nauki Boga. Czy chcesz być ozdobą nauki Boga? Tam, gdzie pracujesz. Ludzie mogą się zastanowić i zapytać ciebie, czemu ty tak się przykładasz, czemu ty taki jesteś, tak? Czemu jesteś taki cichy, na przykład nie krzyczysz, inni krzyczą, przeklinają, a ty nikt nie przeklinasz. Dlaczego tak jest? Co się dzieje z tobą? Co się dzieje z tobą, że gdy jakieś nieprzyjemności przychodzą, to inaczej reagujesz? I co jest z tobą, że ty stajesz w obronie słabych, zgardzonych? Co to jest? Czemu tak jak inni gwiżdżą na kogoś i wyśmiewają? Dlaczego ty nie dołączasz do tych naśmiewców? Dlaczego jesteś innym człowiekiem? Oby tak było w naszym życiu. Wiecie, że takie życie jest fajne. To jest wspaniałe życie z Bogiem. Bo w tym wszystkim, żeby to osiągnąć, to trzeba mieć czas cichy z Bogiem. Trzeba przychodzić do Jezusa się modlić. Po to ja się modlę, po to czytam Biblię. Po to słucham porządnych kazań, które mogą mnie budować, czy świadectw, które mogą mnie inspirować do tego, żeby też podobne rzeczy czynić. Po to wszystko czytam, nie po to, żeby tylko jakieś przeżycia mieć nadprzyrodzone, ale żeby był ze mnie pożytek w moim domu, w pracy, wszędzie, gdzie jestem, tak? I aby nieść ten uśmiech, tę dobroć. Patrzcie, że kobiety na przykład, które są uczynne, które są miłe, serdeczne, uśmiechają się do ludzi, pomagają, wspierają, to jest jak kwiat po prostu. Coś pięknego. Faceci, którzy są mili, uprzejmi, tak samo, którzy dzieciom poświęcają czas jako ojcowie, a nie gdzieś tam na złamanie karku, coś tam przy życiu jakichś szukają nie wiadomo gdzie, ale w rodzinie, w domu. To jest wspaniałe i dla kogoś by się wydawało, że to jest straszne, że to nudne i tak dalej, ale jak słuchałem świadectwa kiedyś takiego okropnego typa, który był na drogę przestępstwa wszedł i był uzależniony od alkoholizmu i tak dalej, jak on wyszedł na ulicę i zobaczył, że ludzie, ojciec z rodziną idzie, on pomyślał, jak ja bym chciał mieć takie życie. Jak ja bym chciał mieć takie życie. A jakie chcieliby mieć życie ci politycy, którzy umoczeni gdzieś są w jakiejś sytuacji, poszli na kompromisy, których teraz anonimami straszą, że wszystko się wydało. No i co? I teraz człowiek, który ma ukojoną duszę, ukojenie duszy otrzymuje od Boga, to jest błogosławiony człowiek, tak? I takimi ludźmi powinniśmy być. Ciche i pobożne życie, żebyśmy mogli wieść. A nie wrzaskliwe, nie kłótliwe, nie jakieś tam rewolucyjne czy inne tego typu. Powstańmy, będziemy mogli dziękować, że takie życie nam przygotował. Panie, my dziękujemy Ci z głębi serca, że przez poznanie Ciebie mamy inne życie, Panie. Mamy życie, w którym możemy służyć innym ludziom w Twoim imieniu. I to jest służba Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to zrozumienie, które dałeś w moje życie i modlę się, by było to w każdym z nas. To jest świadectwo, to jest zrozumienie, że służymy Tobie, Panie. nawet w tej pracy zawodowej, nawet w jakichś innych rzeczach, to służymy Tobie i chcemy być coraz lepszym świadectwem. I dziękuję Ci, że Ty do tego się przyznajesz, że dajesz pokój takim ludziom, że dajesz satysfakcję z życia, że dajesz zadowolone serce, że dajesz czysty umysł i ochotną wolę. To Ty dajesz to życie, Panie. Życie jest od Ciebie. Tylko w Tobie jest życie, Panie. I to życie obfite. I my dziękujemy Ci za nie. Dziękujemy Ci, że w tym wszystkim Ty także możesz dać dla nas sny, widzenia, że masz prawo to robić, bo jesteś Bogiem, który się nie zmienia. Wczoraj, dzisiaj, na wieki jesteś ten sam. I też możesz wysłuchiwać nasze modlitwy i w nadprzyrodzony sposób ludzi uzdrawiać, zbawiać i inne rzeczy czynić w życiu innych ludzi. I w naszym życiu także. My Ci za to jesteśmy bardzo wdzięczni, za te nadprzyrodzone Twoje działania. I dziękujemy Ci, Pani, też za naukę apostolską, że ona nas trzyma w ryzach, żeby być człowiekiem, który jest naturalnie ponadnaturalny, a nie człowiekiem, który jest jakimś fanatykiem religijnym, czy jakimś innym mistykiem, czy nie wiadomo kim. My chcemy być normalni, tak jak Jezus. Widzieliśmy, że chodząc po ziemi był nie odróżniał się od innych ludzi z wyglądu, ale był inny w charakterze, w miłosierdziu, w dobroci do ludzi i w czynieniu Bożej woli przede wszystkim, że Ty w 100% wykonałeś tę wolę na ziemi. Daj nam tę łaskę umiłować Twoją wolę, umiłować być blisko Ciebie, Panie, i służyć Tobie. Dziękujemy Ci za ten przywilej. Dziękujemy Ci. Odbierz chwałę i cześć w imieniu Jezusa Boże. Amen. Amen.